Szanowni Państwo, gościem Radia Maryja w audycji Aktualności Dnia jest pan profesor Piotr Grochmalski, dyrektor Instytutu Studiów Strategicznych Akademii Sztuki Wojennej. Witamy bardzo serdecznie na naszej antenie.
Witam i z Panem Bogiem.
Panie profesorze, pytanie o zmiany geopolityczne, bardzo szeroko pojęte. Nieraz zastanawiamy się, jaki wpływ na politykę międzynarodową czy na politykę globalną ma to, co robią Rosjanie przez wtargnięcie i przez wojnę na Ukrainie. Ale myślę, że to pewnie możemy odnosić też w kontekście jakiejś współpracy Rosji z Chinami, by wypchnąć Amerykę, Stany Zjednoczone z Europy i z Indochin. Jak pan profesor to ocenia?
Ta współpraca bardzo przybrała na sile po 2014 roku w wyniku sankcji. Chiny bardzo wysłały cały szereg takich sygnałów do Moskwy, że są gotowe na daleko idącą współpracę. I rzeczywiście w wielu dokumentach analitycznych Rosji wskazuje się na ten moment jako punkt szczególny. To jest istotne dlatego, że jak przypomnimy sobie zachowania Chin wobec rosyjskiej obecności w Syrii, czy też właśnie wojny na Ukrainie w 2014 roku, to widać, że Chiny stają się elementem już takiej zdecydowanej gry w ramach destrukcji istniejącego modelu globalnego. I tutaj widziały w Rosji strategicznego sojusznika. Rzecz w tym, że w większości państw europejskich dominowało przeświadczenie, które charakterystyczne było dla przemyśleń i działań Zbigniewa Brzezińskiego przez lata wpływowego polityka, analityka amerykańskiego, który twierdził, że Rosja nie ma innej opcji, jak tylko zbliżenie z Zachodem, dlatego że ewentualne zbliżenie z Chinami oznaczałoby daleko idącą podległość wobec Chin, które w istocie są strategicznym zagrożeniem dla przyszłości Federacji Rosyjskiej, a takiego zagrożenia nie ma ze strony państw zachodnich. Tym niemniej Putin, który właśnie już w 2014 roku pokazał skalę tych swoich projektów dotyczących takiego strategicznego sojuszu z Niemcami, a ten tak naprawdę ten sojusz sięga jeszcze czasów, kiedy on był wicemerem Leningrada, później Petersburga, delegowany tam przez KGB, aby pozyskać taką twarz quasi-demokratek. Pamiętamy Sobczak, legenda tej nowej demokratycznej Rosji, był wtedy merem Petersburga, no i tutaj Putin miał uzyskać swoją wiarygodność jako najbliższy współpracownik Sobczaka. No już wówczas bliska współpraca z Dresden Bank, wykorzystywanie aktywów tajnych służb, które zostały przewiezione z Drezna, wówczas kiedy Putin był tam rezydentem sowieckiego wywiadu, rezydentem KGB, a więc także współpraca z Matiasem Waringem, człowiekiem, który później odgrywał bardzo istotną rolę w korumpowaniu elit politycznych, począwszy od Schrödera, praktycznie skończywszy na setkach innych polityków, o których mamy szczątkową wiedzę, ale skala tej korupcji została ujawniona wówczas, kiedy jeden z najbliższych współpracowników Putina uciekł na Zachód, obawiając się tego, co się może z nim stać, i wtedy pokazał te mechanizmy, te tajne sejfy, w cudzysłowie, gotówki żywej, którą byli pracownicy KGB wykorzystywali na Zachodzie do korumpowania instytucji i polityków, a więc ta współpraca z Niemcami sięga praktycznie całej tej dorosłej kariery Putina, najpierw jako człowieka KGB, a później jako tego, którego były struktury KGB desygnowały do pracy w Petersburgu, no i później oczywiście od momentu, kiedy zostaje premierem, a następnie prezydentem Federacji Rosyjskiej, zaczęły wielkie plany geopolityczne z Niemcami. Bywa bardzo często u Schrödera, Schröder jeździ do niego. Następuje tak daleko idąca korupcja także otoczenia Schrödera. Pamiętajmy przecież, że obecny prezydent Niemiec był kluczową postacią w otoczeniu Schrödera i także uczestniczył w tych procesach korupcjogennych, więc jakby miejmy świadomość, jakiego stopnia ten proceder był rozbudowany. No i oczywiście budowano to taką wizję sięgającą do koncepcji Haushoffera, że Niemcy będą dostawały tanie surowce od Rosji, Rosja dostać będzie nowoczesne technologie i nawzajem te państwa podzielą swoje wpływy. I do tego układu dołączą Chiny jako taki istotny element. Dzięki tej potędze wypchną Stany Zjednoczone i w zasadzie rozbiją od środka struktury paktu, struktury Sojuszu Północnoatlantyckiego jako zbędnego i wypchnął w sposób zdecydowany Stany Zjednoczone, doprowadzając w istocie do rozpadu porządku światowego i przejmując władzę nad światem, no bo jak wiemy, Mackinder uważał, że jeśli jakieś państwo przejmie kontrolę nad zasobami tymi, które obejmują w znaczącym stopniu te obszary syberyjskie, Rosja jednocześnie będzie kontrolował Europę Środkową, to będzie miał potencjalne możliwości panowania nad światem. I rzeczywiście zarówno niemieccy geopolitycy, jak i rosyjscy geopolitycy bardzo mocno tkwią w tego typu myśleniu. No i koncepcja Haushoffera jest właśnie niemieckiego generała, który w istotnym stopniu tworzył tą geopolitykę, która doprowadziła do sojuszu Ribbentrop-Mołotow. Ta koncepcja jest głęboko w tej chwili w duszach wielu polityków niemieckich i rosyjskich. Zresztą nawet nierzadko to jest artykułowane. Pamiętajmy, że pani kanclerz Merkel, która nastąpiła po Schröderze i realizowała wszystkie wielkie projekty gospodarcze, które w istocie były projektami politycznymi, geopolitycznymi, mocno tkwiła w takiej logice dederowskiego systemu, a to było jedno z najbardziej totalitarnych państw na świecie. Ona do 1935 roku była kształtowana przez ten system i w nim aktywnie uczestniczyła, bo była przecież sekretarzem do spraw propagandy w Akademii Nauk Niemieckich w obszarze dotyczącym chemii. Więc to była kobieta, która wchodziła w tą nową sytuację po rozpadzie, wcześniej po tym procesie, który doprowadził do zjednoczenia Niemiec, a później rozpadu sowieckiego państwa. Była już ukształtowaną osobą pod każdym względem i nie ulega wątpliwości, że została później wprowadzona na szczyty władzy po to, aby dowartościować Niemcy Wschodnie, a szczególnie tą część, w której głęboko tkwił resentyment do państwa pruskiego, bo pamiętajmy przecież, że Merkel zasłynęła tym, że odbudowała pałac w Berlinie, siedzibę z dynastii pruskich władców, symbol w ogóle pruskiego panowania i ambicji geopolitycznych wobec Europy. To jest dzieło kanclerz Merkel, czyli przywrócenie tego symbolu istotnego w polskiej historii Niemiec i odbudowanie tego zamku, który został zniszczony, zrównany z ziemią, a pani kanclerz Merkel powiedziała, że właśnie jak Polacy mogą odbudować pałac, Zamek Królewski w Warszawie, to dlaczego Niemcy nie mogą odbudować tego symbolu polskich ambicji, które doprowadziły, jak wiemy, do jednego krwawego konfliktu i w zasadzie w istotnym stopniu wspierały drugą wojnę światową.
Pytanie, czy my dziś zauważamy, prawda, te zmiany, co dzieje się w świecie za sojuszem rosyjsko-chińskim? Jak wygląda ten wpływ? Bo my mówimy wpływy, ale czy to nie stajemy się zakładnikami, chociażby ze strony gospodarczej? Bo władza polityczna to jedna, ten wpływ polityczny, ale to jest przede wszystkim wpływ ekonomiczny, gospodarczy. Uzależniamy się na wielu płaszczyznach, chociażby kwestia elektroniki szeroko pojętej, a dziś widzimy przerwy w dostawach, bo COVID, bo wojna na Ukrainie. Jakie to może mieć skutki i czy ci, którzy są odpowiedzialni za swoją gospodarkę, za swoją politykę, myślę Polska, Niemcy, ale szeroko pojęta Unia Europejska, jest świadoma tego, co się dzieje, tych zmian geopolitycznych, tego wielkiego wpływu i niszczenia tego, co było do tej pory, prawda? Myślimy, model władzy demokratycznych. Chiny zawsze uważały swój model za najlepszy i stąd próba zmiany porządku globalnego.
Ale pamiętajmy, że pewien model podejścia do człowieka jest bardzo bliski zarówno w Rosji, jak i w Niemczech. Miejmy świadomość, że przykładem jest chociażby ostatnia informacja, że rząd zaleca, aby skrócić 10 minut, średnio 10 minut, jakie trwa prysznic, do 5 minut. To jest taka wytyczna dla niemieckiego narodu. No, to pokazuje rzecz, taka swoista dyscyplina i takie podejście do innych państw. No, jeden z Ulrich Beck, taki wybitny niemiecki socjolog, zresztą człowiek, który urodził się jeszcze w czasie II wojny światowej na ziemiach polskich. Otóż on podkreślał, że Niemcy czują, że powinny dominować, że Niemcy są jakby stworzone do panowania nad Europą. Zresztą napisał taką książeczkę Niemiecka Europa, która jakby nie została dostrzeżona przez niektóre środowiska w Polsce. A tam mówi, że Niemcy czują się w roli takiego nauczyciela, który dyscyplinować powinien w poczuciu swojej wyższości, jeśli chodzi właśnie o zdolności organizacyjne, ale także tą dyscyplinę wewnętrzną do tego, aby trochę dyscyplinować inne narody, które są zbyt lekkomyślne. No jak to weźmiemy sobie i przyjrzymy się tej sytuacji, którą Niemcy sprokurowały, które naprawdę ponoszą miażdżącą odpowiedzialność za to, że otworzyły szeroko drzwi dla Putina do wojny przeciwko Ukrainie, że oni mieli takie poczucie i nawet dalej mają, że oni powinni pełnić właśnie taką dominującą rolę, bo oni są przewidywalni i racjonalni, a z drugiej strony widzimy, że to, co wyprawiają, to niemal otwarte wspieranie w tej chwili przez Scholza Putina i tutaj Niemcom jakby w ogóle nie przeszkadza skala zbrodni dokonywanych przez Putina na Ukrainie, no to widzimy, jakie głębokie mentalne było zapatrzenie owych dwóch państw w okresie podpisywania paktu Ribbentrop-Mołotow. I to są te dwa reżimy, które wymyśliły systemy masowych zbrodni i zarówno Niemcy, jak i Rosja w pełni się z tego nie rozliczyły, no bo przecież Polska nie dostała materialnego zadośćuczynienia za zbrodnie dokonane na narodzie polskim, a skala tych zbrodni spowodowała, że na dziesięciolecia Polska straciła ogromną ilość potencjału ludzkiego, już nie mówiąc o wymiarze materialnym, więc Niemcy próbują, czy próbowały wchodzić w rolę mentora, moralizatora w Europie, mając po prostu za plecami krew i to miliony zabitych Polaków, inteligencję polską. No i pamiętajmy, że przecież to Niemcy i Rosja wspólnie do 1941 roku realizowały scenariusz zabijania według dosłownie list inteligencji polskiej. Współpracowały do tego stopnia w ten sposób, że jeśli Rosjanie schwytali kogoś, kto był na listach niemieckich, jako ten wróg Niemiec, to przekazywali. I odwrotnie. Jak Niemcy schwytali kogoś, kto był wrogiem Rosji, to przekazywali, a NKWD mordowało takich ludzi. Więc ta współpraca do 1941 roku, kiedy jeden zdradził drugiego, kiedy się okazało, że nie ufają sobie i jeden obawiał się, że drugi zaatakuje, w związku z tym Niemcy zaatakowały wcześniej. To pokazuje, że ta mentalność niemiecka w istocie, jak to dzisiaj oglądamy, tak nie za bardzo odbiega od tego, co my znamy ze swojej historii. No, ta postawa Scholza, który wywiera presję na Litwę, aby ograniczyć sankcje, wywiera presję na Kanadę. Przyjrzyjmy się, że w istocie ta presja jest na tyle skuteczna, że Unia Europejska podejmuje decyzje dokładnie takie, jakie chcieli, aby zostały podjęte Scholz i jego otoczenie. W związku z tym to pokazuje, jakie są gigantyczne wpływy personalne Niemiec na Unię Europejską i rzeczywiście to jest taki dzisiaj instrument oddziaływania na inne państwa i te wszystkie rzeczy, które Polskę spotykają ze względu na to, że pozycja Polski radykalnie wzrosła i jest bezpośrednim gwarantem, że Ukraina nie przegra tej wojny, jeśli dalej Stany Zjednoczone będą mocno wspierały swoim potencjałem gospodarczym, militarnym Ukrainę. To wszystko w takiej sytuacji zderzone z tymi różnymi dokumentami. Przecież mamy raport o praworządności, w którym między innymi Polsce zarzuca się to, że broniliśmy granicy, zbyt zdecydowanie broniliśmy granicy i że za mało pomogliśmy Ukraińcom, uchodźcom ukraińskim. No jeśli to zweryfikujemy, to widzimy tą skalę załgania, która jest charakterystyczna w tej chwili do tego wszystkiego, co komunikują Niemcy. No przecież frazesów o tym, że Niemcy pomagają, mamy wiele, ale realna pomoc jednej z najsilniejszych gospodarek na świecie, najsilniejszej gospodarki europejskiej dla wysiłku ukraińskiego jest żadna. Oni są na ostatnim miejscu, a jak weźmiemy pod uwagę fakt, że po prostu Niemcy, co zresztą Schröder powiedział, co najmniej rok przed agresją Rosji na Ukrainę, wiedzieli, że do tej agresji dojdzie, no to warto się zastanowić, do jakiego scenariusza Niemcy byli przygotowani. No, wiadomo do jakiego, do szybkiego zwycięstwa Rosji w tej wojnie. I wszystkie działania niemieckie podporządkowane były realizacji tego scenariusza, czyli już daleko idącej przebudowy także Unii Europejskiej i tych relacji z Rosją, które miały skutkować właśnie triumfem owych dwóch narodów i tworzeniem nowego porządku. No i raptem wszystko się rozsypało, no bo Ukraina twardo stanęła i broni się skutecznie. Co więcej, Niemcy wpadli w panikę, kiedy się okazało, że Ukraina ma coraz większe szanse zwycięstwa w tej wojnie. No to jest zupełny koszmar dla Niemiec, bo to oznacza katastrofę dla Berlina, dla Niemiec. No i konsekwencja tego typu działania, z drugiej strony bardzo racjonalna, brutalna, bezwzględna polityka Pekinu. Zwróćmy uwagę, że ta wojna powoduje, że Rosja staje się jeszcze słabsza. Relacje między Rosją a Chinami, ta asymetria się pogłębia. większości parametrów ta przestrzeń jest kosmiczna. To jest ponad 10, kilkanaście razy większy potencjał w różnych czynnikach nad Rosją. A więc to jest naprawdę ogromna dysproporcja, która powoduje, że w sposób oczywisty Chiny miażdżą Rosję, podporządkowują ją w wielu obszarach. Jeśli uświadomimy sobie, że nawet w tych kluczowych momentach zimnej wojny dysproporcje między Stanami Zjednoczonymi a Rosją na korzyść Stanów to było mniej więcej 2:1, czyli potencjał rosyjski był o połowę mniejszy od potencjału Stanów Zjednoczonych, to widzimy, jakiej skali jest ta dysproporcja, która powoduje, że Chiny stopniowo wchłaniają Rosję i rzeczywiście czynią z niej instrument swojej polityki, bo Putin tuż przed wybuchem wojny pojechał na ostatnie konsultacje do Xi Jinpinga, do Pekinu, pamiętamy, podczas olimpiady. Tam ostateczne decyzje zapadały i Chiny też były przekonane, że Rosja zmiażdży w ciągu zaledwie kilku dni Ukrainę i pod tym kątem też już przygotowywały się do nowego globalnego porządku. Więc los uczynił, że ten wielki plan, który przecież był przygotowany, rozpadł się na naszych oczach. Teraz widzimy, jak gigantyczne znaczenie ma zwycięstwo Ukrainy w tej wojnie z Rosją, bo to oznacza, że skutecznie uda się zatrzymać tą koszmarną wizję, której elementem miała być dalsza ekspansja Rosji. Tak jak w świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński powiedział, najpierw Gruzja, potem Ukraina, państwa nadbałtyckie, Litwa, Łotwa, Estonia, a potem być może przyjdzie czas na moją ojczyznę, na Polskę. I to rzeczywiście w sytuacji, gdyby Ukraina przegrała. O tym mówi bardzo wielu wybitnych analityków zachodnich, ale także tych Rosjan, którzy jeszcze nadal mają dystans wobec Kremla i stać ich na taką realną ocenę ambicji putinowskich i tych scenariuszy, które są realizowane przez jego ekipę.
Bardzo dziękuję, panie profesorze, za komentarz, za rozmowę. Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
Naszym gościem był pan profesor Piotr Grochmalski, dyrektor Instytutu Studiów Strategicznych Akademii Sztuki Wojennej.